Analizujemy systemowe prześladowania grup religijnych i etnicznych w Chinach. Stawiamy tezę, że działania Komunistycznej Partii Chin nie są lokalną polityką bezpieczeństwa, lecz projektem totalnej suwerenności nad człowiekiem. Celem reżimu jest całkowita likwidacja autonomii sumienia. Służy temu brutalna inżynieria społeczna, cyfrowy nadzór oraz niszczenie więzi rodzinnych i kulturowych. Na przykładach Ujgurów, Tybetańczyków, chrześcijan i praktykujących Falun Gong ukazano mechanizm sinizacji. W rzeczywistości jest to przymusowa translacja sakrum na język posłuszeństwa politycznego. Tekst demaskuje również hipokryzję Zachodu. W imię interesów ekonomicznych akceptujemy wygodne półświatło dyplomacji, ignorując fakt, że Chiny testują i eksportują model cyfrowego totalitaryzmu. Walka z wiarą jest w istocie wojną o pamięć i tożsamość. Milczenie świata wobec tych procesów stanowi cichą zgodę na stworzenie społeczeństwa pozbawionego wewnętrznego schronienia przed władzą. Twarze pod statystyką, gdy państwo chce wyrwać człowiekowi duszę. Za raportami o prawach człowieka kryją się obłe sformułowania. Trzeba zacząć inaczej. Nie od tabeli, lecz od twarzy. Mihrigul Turyn jest matką, której państwo wyrwało z ramion niemowlęta. Po powrocie do Chin została zatrzymana. Dzieci odebrano. Dowiedziała się, że jej synek nie żyje. Polityka jednak nie klęka przed taką tragedią. Liczy kontenery i bilanse handlowe. System został zaprojektowany tak, aby rozbroić człowieka w więzi rodzinnej i religijnej. Totalitaryzm dojrzały chce, aby człowiek sam sobie założył kajdanki od środka. Wang Hunian ukazuje inny mechanizm. W świecie Komunistycznej Partii Chin ciało więźnia jest jedynie zasobem. Gdy zmuszono inne ofiary do bicia jej żelaznymi prętami, przemoc została podwojona. To technika upodlenia, zniszczenie wspólnoty zaufania. Falun Gong jest dla partii wrogiem irytującym, bo to praktyka duchowa oparta na prawdzie i współczuciu. W totalitaryzmie najgroźniejszy jest ten, kto odmawia uznania, że władza stanowi najwyższą instancję rzeczywistości. Peter X, chrześcijański pastor, dziękuje, że pozwolono mu cierpieć za Chrystusa. To polityczny koszmar każdego totalitaryzmu. Ofiara, która nie pozwala oprawcy nadać znaczenia swojemu cierpieniu. Sinizacja religii to partyjna kolonizacja sakrum. Armia Rinpoche, tybetański lama, wnosi do tej opowieści pamięć dziecka zmuszonego do zdrady nauczyciela. 8-letni chłopiec, zmuszony do splunięcia w twarz swojemu mistrzowi, staje się polem bitwy o pamięć. Totalitaryzmowi nie wystarcza odebranie przyszłości. On próbuje sfałszować samo dzieciństwo. Tybet jest tutaj laboratorium niszczenia cywilizacji poprzez kontrolę sukcesji duchowej. Gdy państwo ateistyczne rości sobie prawo do zatwierdzania reinkarnacji, osiąga poziom absurdu. To nowoczesność podszyta średniowiecznym lękiem przed proroctwem. Podobien mechanizm łamania ducha ukazuje historia Chen Jingjing, która własnym ciałem zasłoniła pastora przed policją. Te historie są niezbędne, by analiza nie stała się moralnie jałowa. Gdy język technokratyczny neutralizuje cierpienie, staje się pomocnikiem kata. Wojna Komunistycznej Partii Chin z wiarą to projekt totalnej suwerenności nad człowiekiem. Chodzi o władzę, która nie znosi konkurencji w rodzinie, kulturze czy sumieniu. Religia przypomina bowiem, że człowiek nie jest własnością państwa. Istnieje prawda i godność, których nie uchwala partia ani biuro. Potwierdzają to raporty Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Departament Stanu Stanów Zjednoczonych. Zachód o tym wie od lat. Jeśli jednak milczy, to nie z braku informacji, lecz z braku gotowości do poniesienia kosztu prawdy. Problemem jest wygodne półświatło interesów, w którym prześladowania stają się wewnętrzną sprawą Chin. Prawdziwy test wartości zaczyna się tam, gdzie wolność religijna zderza się z dostępem do rynku liczącego ponad miliard konsumentów. To świat, w którym obrona więźnia sumienia może obniżyć kwartalny wynik. Chiny to potęga wpleciona w handel tak głęboko, że gwałtowne przecięcie więzi wywołałoby szok gospodarczy. Jednak realizm, który widzi jedynie cenę oporu, ignorując koszt uległości, jest w rzeczywistości księgowaniem tchórzostwa. Historia jest cierpliwym windykatorem. Represja stała się systemem danych. Algorytmy i biometria tworzą nową jakość prześladowań, gdzie przemoc administracyjna jest ubrana w wygodę technologiczną. To społeczeństwo jako więzienie rozproszone. Czwarta teza dotyczy milczenia instytucji religijnych, a w szczególności Watykanu. Stolica Apostolska prowadzi z Chinami politykę porozumienia w kwestii nominacji biskupów. To argument o ochronie wiernych, lecz nie daje on immunitetu od krytyki. Gdy głos moralny staje się ledwo słyszalny, dyplomacja zaczyna przypominać administrację ryzyka reputacyjnego. Spór ten symbolizuje kardynał Joseph Zen. Po jednej stronie stoi logika negocjacji, po drugiej logika świadectwa, która nakazuje nazwać zło po imieniu. To fundamentalny konflikt między sumieniem a interesem, wolnością a maszyną całkowitej kontroli. Historie ofiar są oskarżeniem świata, który kalkuluje, widząc cierpienie. Zło rzadko uderza od razu, najpierw testuje granice. Jeśli odpowiedzią jest cisza, zło otrzymuje instrukcję obsługi świata. Dziś widać wyraźnie, że Chiny eksportują światu własny model kontroli technologiczny, instytucjonalny i cenzorski. Kapitalizm bez kręgosłupa potrafi sprzedać nawet narzędzia własnego upokorzenia. Nie wolno jednak zamykać tej analizy w tonie rozpaczy. Paradoks prześladowań religijnych polega na tym, że władza totalna nie zawsze niszczy sens. Państwo, które musi bać się modlitwy, Biblii czy Koranu, nie jest wszechmocne. Jest potężne, ale przestraszone. Ma kamery, lecz boi się sumienia. Ta kruchość totalitaryzmu jest kluczowa. Komunistyczna partia Chin walczy z wiarą, ponieważ człowiek wierzący posiada punkt odniesienia poza państwem. Jeśli Zachód przestaje rozumieć tę różnicę, przegrywa spór o samego siebie. Religia jest zwalczana, ponieważ jest niezależna politycznie. Dla państwa totalnego największym zagrożeniem jest lojalność obywatela wobec instancji, której władza nie potrafi mianować ani skorumpować. Totalitaryzm chce, aby wewnątrz człowieka nie pozostało miejsce, do którego władza nie ma dostępu. Taka władza nie uznaje sumienia za granice, uznaje je za terytorium do zajęcia. Sinizacja religii nie jest niewinną akulturacją. Sinizacja narzucona przez komunistyczną partię Chin to przymusowa translacja sakrum na język posłuszeństwa. Państwo usiłuje w ten sposób stać się metafizyką i zazdrosnym bóstwem politycznym. Totalitaryzm nie znosi spontanicznej wspólnoty. Każda więź, której partia nie zatwierdziła, jest traktowana jak potencjalna rebelia. Religia pozostaje strukturą wywrotową, ponieważ przypomina człowiekowi o istnieniu życia poza strachem. W Chinach logika ta przybiera formę administracyjną. Państwo mówi o przeciwdziałaniu ekstremizmowi i ochronie jedności narodowej. W Xinjiangu antyterroryzm służy nadzorowi nad całą grupą etniczną, w Tybecie jedność państwa maskuje destrukcję kultury. Za tymi sformułowaniami kryje się likwidacja niezależnego autorytetu moralnego. Represje zachodzą na trzech poziomach: fizycznych, kulturowym oraz ontologicznym, będącym próbą zmiany tego, kim człowiek jest w najgłębszym sensie. Władza nie dąży jedynie do zakazu praktyk religijnych. Chce, aby człowiek przestał rozumieć siebie jako członka wspólnoty, której centrum nie jest partia. Celem jest zastąpienie prawdy i współczucia kategoriami posłuszeństwa oraz lęku. To w istocie wojna z pamięcią. Religia przypomina, że Chiny są cywilizacją głębszą niż obecny aparat marksistowsko-leninowski. To także wojna z czasem. Totalitaryzm pragnie społeczeństwa mierzalnego i przewidywalnego, religia natomiast operuje nadzieją na zbawienie lub reinkarnację. Warto odróżnić kontrolę od totalitaryzmu. Państwo prawa ogranicza praktyki, gdy naruszają one bezpieczeństwo publiczne. Państwo totalne traktuje samą niezależność religii jako zagrożenie. Raport OCHR z 2022 roku wskazuje na drastyczne naruszenia praw człowieka w Xinjiangu. Skala zatrzymań może wyczerpywać znamiona zbrodni przeciwko ludzkości. To nie są incydenty, lecz systemowe represje. Chiny stworzyły model łączący trzy tradycje władzy: leninowski monopol partii, imperialną centralizację oraz technokratyczną nowoczesność cyfrową. To totalitaryzm zaktualizowany do epoki platform. Wiara nie jest już tropiona przez rytuał, lecz przez metadane i algorytmy. Technologia inwigilacji, jak Skynet czy wielki firewall, stała się narzędziem konstytutywnym ucisku. To już nie jest tylko cenzura słowa, lecz cenzura możliwości życia. Gdy człowiek nie może podróżować, płacić czy utrzymać kontaktu z rodziną, represja staje się środowiskiem. Tak powstaje społeczeństwo prewencyjnie posłuszne. Człowiek zaczyna cenzurować siebie, zanim system zdąży zainterweniować. Najdoskonalsza forma represji to ta, która została już zainstalowana w wyobraźni. Wojna z wiarą ma wymiar antropologiczny. Jej celem jest stworzenie człowieka pozbawionego schronienia wewnętrznego. Komunistyczna partia Chin może pozwolić na religię jako dekorację, ale nie jako źródło prawdy. Tu pojawia się pojęcie religii państwowo oswojonej. Zachowuje ona formy, lecz traci zdolność sądzenia władzy. Państwo totalne rozumie, że religię łatwiej przejąć niż całkowicie zniszczyć. Dlatego tak istotne są wspólnoty niezarejestrowane. Ich istnienie dowodzi, że życie duchowe może wymknąć się państwowej kartotece. Każdy system totalny wie, że przyszłość wygrywa się w szkole. Dziecko jest dla totalitaryzmu miejscem inwestycji. Trzeba wychować syna i córkę tak, aby nie potrafili już nazwać krzywdy rodziców krzywdą. Jeśli państwo przechwytuje dzieci, przejmuje przyszłość. Pedagogika totalitarna ma wyprodukować człowieka wdzięcznego za własne zniewolenie. W tej logice przemoc fizyczna i symboliczna stanowi jedność. Tortura, obóz i podręcznik szkolny to elementy tego samego ekosystemu posłuszeństwa. Kamera w ręku ideologii staje się sakramentem nadzoru, widzialnym znakiem niewidzialnej władzy. Współczesny model chiński wykracza poza dystopię Orwella. Totalitaryzm cyfrowy otrzymuje dane jako produkt uboczny nowoczesnej wygody. W tym tkwi jego podstęp. Wojna z wiarą w Chinach to zagrożenie globalne przez eksport całego modelu. Gdy technologia nadzoru staje się towarem, represja zyskuje charakter rynkowy. Narzędzia kontroli trafiły już do ponad 80 krajów. Jeśli świat uzna to za kwestię lokalną, prawa człowieka przestaną być uniwersalne, a godność zacznie zależeć od paszportu. Taki świat byłby wygodny dla tyranów i haniebny dla wszystkich pozostałych. Dlaczego Zachód reaguje tak często słabo, późno lub teatralnie? Odpowiedź zaczyna się od ekonomii, interesów rynkowych i surowców. Ale głębiej kryje się kryzys wiary we własne wartości. Najbardziej demoralizująca jest podwójność standardów. Zachód potrafi być bezkompromisowy wobec słabych państw, lecz wobec potęgi nagle odkrywa potrzebę dialogu. Wojna z wiarą w Chinach obnaża brutalność partii, ale i stan moralny świata. Konflikt ten jest w istocie walką o granice władzy. Tam, gdzie człowiek mówi moja lojalność nie należy do państwa, totalna władza słyszy wypowiedzenie wojny. Xinjiang stał się laboratorium przeprogramowania narodu. Państwo widzi region, lud widzi ojczyznę. Totalna władza nie znosi tej różnicy. W przypadku Ujgurów wojna przybrała formę inżynierii społecznej. Reedukacja stała się cynicznym słowem zasłaniającym przymusową pracę i niszczenie kultury. W ocenie Biura Wysokiego Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych z 31 sierpnia 2022 roku wskazano, że w Xinjiangu doszło do poważnych naruszeń praw człowieka, które mogą stanowić zbrodnie przeciwko ludzkości. Ta formuła jest ostrożna, prawnicza, daleka od publicystycznego uniesienia. Gdy język instytucji międzynarodowych zaczyna mówić o możliwych zbrodniach przeciwko ludzkości, oznacza to, że materiał dowodowy przebił się przez warstwy politycznej ostrożności. W raporcie Departamentu Stanu za 2024 rokiem stwierdzono, że w Chinach dochodziło do ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości wobec Ujgurów oraz innych mniejszości w Xinjiangu. Wszystkie te płaszczyzny prowadzą do jednego centrum – systemowości represji. Tu ujawnia się groza administracyjnego rasizmu bezpieczeństwa. Jednostka zostaje wpisana w podejrzenie poprzez język, religię czy miejsce zamieszkania. Podejrzenie nie jest skutkiem czynu, lecz statusem społecznym. Państwo przepisuje kulturę jako zagrożenie. Kluczowa jest tu rola Chen Kuango. To, co sprawdzono w Tybecie, zastosowano w Xinjiangu, uzupełniając system o narzędzia cyfrowe i masowe. Obóz internowania jest centralny, lecz przemoc nie kończy się na jego murach. Szacunki mówią o milionie lub nawet około 1,8 mln osób przetrzymywanych w systemie detencji w 2020 roku. Ważnym elementem tej struktury jest praca przymusowa. Departament Pracy Stanów Zjednoczonych opisuje to jako instytucjonalizowany system opresji. To moment, w którym cierpienie przestaje być czymś dalekim. Jeśli surowiec lub elektronika przechodzą przez system przymusu, zachodni konsument nie stoi poza sprawą. Ekonomia Xinjiangu dowodzi, że współczesna opresja może być podwykonawcą globalizacji. Niskie koszty osiągnięto tu poprzez polityczne złamanie człowieka. Brak wiedzy staje się winą, gdy opiera się na pielęgnowanej ślepocie. Zachód musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jego etyka obejmuje również daleki region. Jeśli nie, prawa człowieka są tylko brandingiem cywilizacji. Szczególnie brutalnym narzędziem jest rozbicie rodziny. Władza totalna postrzega ją jako ostatnią twierdzę lojalności. Jednym z najbardziej perwersyjnych instrumentów są przymusowi krewni, urzędnicy lokowani w domach, by monitorować intymną przestrzeń życia. Totalitaryzm mówi jasno, nie ma u siebie. Wszędzie jesteś u nas. Urzędnik w domu jest jak kamera w meczecie lub algorytm w telefonie. Narzędziem służącym zniszczeniu schronienia. Kolejnym instrumentem rozbijania wspólnoty jest przechwytywanie dzieci do państwowych sierocińców i szkół. To przemoc długofalowa. Władza nie musi zabijać języka. Wystarczy przerwać jego przekaz. Wychować pokolenie, dla którego tradycja stanie się symbolem zagrożenia. Zburzony mur można odbudować szybciej niż przerwany przekaz międzypokoleniowy. Trzecim elementem jest kontrola płodności kobiet, przymusowe sterylizacje i aborcje. To biopolityka w wymiarze totalitarnym, projekt destrukcji grupowej. Czwartym elementem jest niszczenie materialnych znaków kultury, meczetów, cmentarzy i symboli architektonicznych. Niszcząc budynki, państwo uderza w punkt orientacyjny całej wspólnoty. To okrutna forma wygnania, bez przesunięcia ciała. Do tego dochodzi kontrola komunikacji z diasporą. Odcięcie więzi z rodzinami sprawia, że państwo rozszerza swój obóz poza granice kraju. W raporcie światowym z 2024 roku organizacja Human Rights Watch oceniła, że polityka wobec Ujgurów nadal stanowi zbrodnię przeciwko ludzkości. Państwo może zamknąć część obozów lub przenieść ludzi do fabryk i więzień, by ograniczyć widoczne elementy represji. Jeśli człowiek nie odzyskał wolności sumienia, języka i pamięci, normalizacja jest jedynie zmianą dekoracji. Chińska polityka uderza w islam jako w strukturę tożsamości społecznej. To penalizacja tożsamości. Człowiek zostaje ukarany za to, że jego sposób życia uznano za politycznie niepożądany. W Xinjiangu bycie Ujgurem w pełnym sensie, językowym i religijnym, jest nieakceptowalne. Władza toleruje jedynie Ujgura folklorystycznego, dekoracje w postaci stroju czy tańca. Nie zniesie jednak mniejszości jako podmiotu, z własną pamięcią i żądaniem autonomii. To różnica między kontrolowaną różnorodnością a pluralizmem. Dlatego system boi się nawet muzyki. Pieśń to bowiem pamięć, której nie da się zburzyć jak budynku. Bardzo nowoczesne kamery. Bardzo stary strach. Xinjiang jest też testem dla prawa międzynarodowego. Jeśli tortury i przymusowa praca trwają mimo wiedzy świata, problemem nie jest brak norm, lecz brak ich egzekucji wobec potęg. Raport nie ogrzeje więźnia, ale utrudnia kłamstwo. Tragedią jest jednak moment, gdy raport staje się substytutem działania. A człowiek w międzyczasie znika. Kolejne płaszczyzny to ekonomia, polityka oraz moralność, by przywrócić ofiarom ich imiona i twarze. Kluczowa jest też sfera epistemiczna, obrona prawdy przed propagandą. Częstym błędem jest założenie, że skoro krytycy Chin mają w tym interes, to oskarżenia są nieważne. Pekin odpowiada językiem suwerenności i antyterroryzmu. Wiele państw przyjmuje tę narrację bez oporu. Szczególnie bolesne jest milczenie świata muzułmańskiego. Jednak Zachód nie może pocieszać się cudzą hipokryzją. Demokracje liberalne zbudowały swoją legitymację na prawach człowieka. Xinjiang jest lustrem. Pokazuje, czy globalny porządek traktuje wolność jako normę, czy jedynie jako narzędzie przeciwko słabszym. To test, czy kapitalizm demokratyczny potrafi odróżnić handel od wspólnictwa. Historia Michrigul Turyn to oskarżenie systemu, który oddziela cierpienie od rachunku ekonomicznego. Gdy matka kupuje 3 prezenty, choć jedno z dzieci nie żyje, wykonuje rytuał pamięci silniejszy niż propaganda. Xinjiang uczy nas, że władza totalna boi się nieprzetłumaczalności człowieka. Ujgur zachowujący język i wiarę jest dla systemu istotą nie do końca czytelną. Reedukacja to próba stworzenia obywatela bez tajemnicy, pracownika bez prawa do odmowy oraz członka mniejszości bez pamięci. Taki projekt nie może być usprawiedliwiony rozwojem. Autostrada prowadząca do obozu nie jest postępem. To narzędzia podboju w nowoczesnym opakowaniu. Ujgurzy nie są problemem Chin. Problemem jest państwo, które nie potrafi znieść Ujgurów jako wolnych ludzi oraz władza, która uznaje różnice za przestępstwo. W świecie, w którym państwo dąży do bycia jedynym sędzią prawdy i moralności. Nawet spokojna medytacja czy szeptana modlitwa stają się aktami zdrady. Czy zatem wolność sumienia jest niezbywalnym prawem człowieka, czy jedynie luksusem, który Zachód chętnie wymieni na tańsze komponenty w łańcuchu dostaw? Ostatecznie to nie mury obozów, lecz nasza gotowość do kalkulowania ceny prawdy decyduje o tym, czy totalitaryzm pozostanie lokalnym eksperymentem, czy stanie się nowym standardem globalnego zarządzania ludźmi.